spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Spotykamy się kolejny raz w Rzymie. Spotykamy się na placu 12 apostołów. Miesiąc temu tutaj zakończyliśmy nasz spacer. Dzisiaj będziemy kontynuować nasze zwiedzanie wiecznego miasta. Przez bramę przechodzimy na dziedziniec klasztoru ojców franciszkanów konwentualnych. Widzimy części kolumn, liczne epitafia, jedne mniej, drugie bardziej zniszczone. Jest to pozostałość po wcześniejszych budowlach, które były w tym miejscu. W tym klasztorze ojcowie franciszkanie mieszkają od pierwszej połowy XV wieku. Na dziedzińcu rosną piękne krzewy, kwiaty, widzimy agawy, palmy, a wśród nich po lewej stronie zauważamy figurę świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Oto kolejny polski święty, z którym spotykamy się w Rzymie. Znamy tego wielkiego Polaka, franciszkanina, który podczas II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau oddał życie za współwięźnia ojca rodziny Franciszka Gajowniczka. Poszedł do bunkra głodowego. Ostatecznie tam został zabity za szczykiem trucizny 14 sierpnia 1941 roku. Maksymilian Maria Kolbe tu, w Rzymie, przebywał 7 lat, od roku 1912 do 1919. Tutaj przygotowywał się do kapłaństwa, do posługi zakonnej. Tu studiował na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W Rzymie zrobił 2 doktoraty z filozofii i z teologii. Tu w wiecznym mieście został wyświęcony na kapłana 28 kwietnia 1918 roku. I tu stoimy przy tej figurze, która przedstawia Maksymiliana jako młodego zakonnika. To właśnie z tego czasu, kiedy tutaj w Rzymie był Maksymilian. Napis, który jest umieszczony na tablicy obok tej figury, mówi nam o tym, że Maksymilian razem ze swoimi współbraćmi założył rycerstwo niepokalanej. Był to rok 1917. Maksymilian był poruszony i zaniepokojony tym, co widział w Rzymie. Wtedy w Rzymie masoneria organizowała antykościelne i antypapieskie pochody. Szerzyło się zło. Maksymilian chciał, aby członkowie rycerstwa niepokalanej przez własne uświęcenie, przez pracę nad sobą, przez oddawanie czci Maryi uświęcali świat. Maksymilian pragnął, aby członkowie rycerstwa niepokalanej modlili się o nawrócenie grzeszników, heretyków, aby w ten sposób świat stawał się lepszy. Chciał bronić Kościoła. Chciał cały świat zdobyć dla Boga przez ręce niepokalanej. Po powrocie do kraju przeżył rycerstwo niepokalanej. Zakładał wspólnoty tego rycerstwa. W 1922 roku rozpoczął wydawać miesięcznik Rycerz Niepokalanej i to pismo jest wydawane przecież do dzisiaj. W 1927 roku założył słynny klasztor Niepokalanów koło Warszawy. Później jeszcze wyjechał do Japonii, aby tam szerzyć kult Niepokalanej Maryi. Tam również założył Niepokalanów, tam również rozpoczął wydawać czasopismo Rycerz Niepokalanej. Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę jeszcze na ten Polski Niepokalanów koło Warszawy. Tam pewnie wielu z Państwa było. Pamiętamy ten wspaniały kościół, klasztor, ale też przy tym klasztorze znajduje się muzeum poświęcone pamięci świętego Maksymiliana Marii Kolbe. I w tym muzeum jest wiele eksponatów, wiele obrazów. Większość tych obrazów namalował Mieczysław Kościelniak, pochodzący z Kalisza, który poznał Maksymiliana Marię Kolbe w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. I na tych obrazach Mieczysław Kościelniak przedstawia życie więźniów, ale na jednym z tych obrazów zilustrował to wydarzenie, jak Maksymilian dobrowolnie idzie na śmierć za swojego współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Mieczysław Kościelniak namalował w czasie pobytu w obozie około 300 obrazów ilustrujących życie, cierpienie więźniów tam przebywających. Uczestniczył w beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbe, która odbyła się 17 października 1971 roku i wtedy przekazał papieżowi Pawłowi VI kilkanaście grafik przedstawiających, ilustrujących życie swojego przyjaciela ojca Maksymiliana. W 1982 roku, w październiku, uczestniczył również w kanonizacji Maksymiliana Kolbe i spotkał się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, któremu osobiście podziękował za wyniesienie na ołtarze ojca Kolbego.
Serca wolne jak znicz zapłoną, czy w mundurze, czy w nędznym basia. Dla Ciebie niepokalana.
Szanowni Państwo, w Kaliszu trwa rok braci kościelniaków, Mieczysława, Tadeusza i Władysława. Wszyscy bracia byli znanymi artystami, plastykami. W tym roku w marcu minęło 30 lat od śmierci Mieczysława Kościelniaka. Jego grób znajduje się na cmentarzu w Ustce, a Tadeusz i Władysław spoczywają na naszym cmentarzu miejskim w Kaliszu przy Rogaczce. Na początku października w katedrze była odprawiona uroczysta msza święta za zmarłych świętej pamięci Mieczysława, Tadeusza i Władysława Kościelniaków. Mszy świętej przewodniczył biskup Kaliski. Idziemy w głąb tego dziedzińca klasztoru franciszkanów i oto po prawej stronie znajduje się miejsce, w którym został pochowany Michał Anioł, ten wielki, wspaniały artysta. Zmarł w roku 1564, mówiliśmy już o nim wiele razy i tutaj bezpośrednio po śmierci został pochowany, niedługo tutaj spoczywał, bo 3 tygodnie po jego śmierci bratanek wykradł ciało Michała Anioła i to ciało zostało przewiezione do Florencji. Tam bowiem urodził się Michał Anioł i już mówiliśmy o tym, że dzisiaj w kościele Świętego Krzyża we Florencji znajduje się grób tego wspaniałego artysty epoki renesansu. Michał Anioł był i malarzem, i rzeźbiarzem, architektem, ale również poetą. Umarł tu blisko tego kościoła. Przy Placu Weneckim na jednej z kamienic jest tablica informująca o tym, że tu w tym miejscu stał dom uświęcony pobytem i śmiercią boskiego Michała Anioła. Tak potomkowie nazwali Michała Anioła, boski Michał Anioł. Tutaj zatrzymaliśmy się przy rzeźbie tego wielkiego artysty i przy tablicy informującej o tym, że tutaj właśnie znajdował się jego grób. Wychodzimy z tego dziedzińca i stoimy teraz przed bazyliką świętych 12 apostołów. Od tytułu tego kościoła cały plac nosi taką samą nazwę. Pierwsza świątynia w tym miejscu została wybudowana już na początku VI wieku. Kościół był pod wezwaniem świętych Jakuba i Filipa, których relikwie tutaj w tym miejscu są przechowywane. W połowie XIV wieku kościół ten został zniszczony przez trzęsienie ziemi. Na początku XV wieku został odbudowany za pontyfikatu papieża Marcina V. O tym papieżu wspominaliśmy, kiedy byliśmy w Bazylice na Lateranie. Tam jest ten papież pochowany. Przypomnijmy sobie, dzisiaj na grób papieża Marcina V turyści, pielgrzymi rzucają pieniądze, aby podkreślić jego hojność, jego dobroć, aby podkreślić też jego zaangażowanie w odbudowę kościołów i na Lateranie, ale też i tutaj tego kościoła na początku XV wieku. I wtedy, proszę Państwa, ten odbudowany kościół otrzymał tytuł już nie tylko 2 apostołów, Jakuba i Filipa, ale tytuł 12 świętych apostołów. I na fasadzie tej bazyliki widzimy figury 12 apostołów, które przypominają nam o tytule tej świątyni. Później jeszcze ten kościół był wiele razy przebudowywany, zwłaszcza na początku wieku XVIII, kiedy papieżem był Klemens XI. Tak naprawdę to prawie w całości ten kościół został zburzony i odbudowany na nowo. Tą budową kierowali słynni projektanci, architekci, mianowicie Karol i Franciszek Fontana. Ostatnia taka przebudowa, taki remont tej świątyni był w wieku XIX. Wchodzimy do portyku Bazyliki Świętych 12 Apostołów. Portyk to taki przedsionek, w którym znajduje się wiele kolumn. I tutaj też widzimy antyczne rzeźby. Niektóre pochodzą nawet z II wieku. Nie wszystkie te rzeźby mają charakter religijny. Są o tematyce roślinnej, zwierzęcej. Widzimy tutaj pozostałości kolumn, tablice częściowo zniszczone i idziemy dalej do kościoła. Obszerny kościół, trzynawowy, z licznymi bocznymi kaplicami, ołtarzami. Piękne freski ozdabiają ściany i sklepienie tej bazyliki. Kierujemy się w prawą stronę. Widzimy figurę świętego Franciszka z Asyżu, albowiem ten kościół od połowy XV wieku jest kościołem franciszkańskim. Tutaj posługę pełnią franciszkanie konwentualni przy klasztorze, których to franciszkanów przed chwilą byliśmy. Zatrzymujemy się przy filarze, w którym wmurowana jest urna z sercem Marii Klementyny Sobieskiej, wnuczki króla Jana III Sobieskiego. Już wiele razy mówiliśmy o tej świątobliwej kobiecie, mówiliśmy o jej nieudanym małżeństwie z Jakubem III Stuartem. Maria Klementyna zmarła w roku 1735 w klasztorze w opactwie benedyktynek przy Bazylice Świętej Cecylii w Rzymie na Zatybrzu. Ale to małżeństwo, ta rodzina mieszkała blisko tej bazyliki, dlatego w tej bazylice rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Marii Klementyny, które trwały kilka dni. Pogrzeb, jak wiemy, zakończył się w Bazylice Świętego Piotra, bo tam w kryptach Bazyliki Watykańskiej spoczęło jej ciało. Po jej przedwczesnej śmierci rodzina podjęła starania o beatyfikację Marii Klementyny Sobieskiej. Maria Klementyna i Jakub III Stuart mieli dwóch synów. Młodszy syn, Henryk Benedykt Stuart, był kardynałem. Tą godność otrzymał, mając zaledwie 22 lata, w 1747 roku. Dopiero rok później został wyświęcony na kapłana, a 10 lat później mianowany biskupem. Henryk Benedykt Stuart był najdłużej kardynałem w historii Kościoła, aż 60 lat. I ten kościół, w którym teraz jesteśmy, był przez pewien okres czasu jego kościołem tytularnym. Pod koniec życia został dziekanem kolegium kardynalskiego i tak jak to jest w tradycji, wtedy jako kościół tytularny przysługiwała mu bazylika w Ostii. Proszę Państwa, Henryk Benedykt Stuart, ten kardynał, biskup, został pochowany w grobie rodzinnym w Bazylice Świętego Piotra, gdzie już wcześniej został pochowany jego ojciec i jego starszy brat Karol. Ten grobowiec rodziny Stuartów znajduje się naprzeciwko tego grobu, w którym spoczywa Maria Klementyna Sobieska. Idziemy, proszę Państwa, bliżej prezbiterium i oto na posadzce widzimy herb wykonany w mozaice, herb papieża Innocentego XI na tle sztandarów tureckich, które przypominają o zwycięstwie Jana III Sobieskiego pod Wiednie. To już wiemy o tym, że wtedy, w tym czasie papieżem był Innocenty XI. Po tym zwycięstwie w roku 1683 Innocenty XI polecił wstawić polskiego białego orła w koronie w swój papieski herb. I ten orzeł w koronie z charakterystycznie wzniesionymi ku górze skrzydłami do dzisiaj znajduje się w herbie tego papieża, tego wielkiego przyjaciela Polski, Innocentego XI. Taki właśnie biały orzeł w koronie umieszczony był na sztandarach wojsk walczących pod Wiedniem, pod dowództwem wielkiego króla Jana III Sobieskiego. Dzisiaj ten papieski herb z polskim orłem możemy zobaczyć m.in. na pomniku Innocentego XI, który znajduje się w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Kierujemy się teraz w lewą stronę. Stajemy przed głównym ołtarzem. W ołtarzu widzimy obraz przedstawiający męczeństwo dwóch apostołów, których relikwie są w tej bazylice, mianowicie męczeństwo Jakuba Mniejszego i apostoła Filipa. Ten obraz prawdopodobnie jest największym obrazem na płótnie w Rzymie. Ma wymiary 14 metrów na 7. Teraz po schodach schodzimy do krypty. Podczas ostatniego takiego generalnego remontu kościoła w XIX wieku odkryto dawną kryptę oraz ołtarz, w którym znajdowały się relikwie świętych apostołów Filipa i Jakuba. Dzisiaj w centralnej części tej krypty widzimy odrestaurowany kilka lat temu ołtarz z pięknym relikwiarzem, w którym znajdują się relikwie tych apostołów. Obok też jest przechowywany jeszcze stary ołtarz, w którym były relikwie do XIX wieku. Całą kryptę ozdabiają piękne freski o tematyce roślinno-zwierzęcej. Wychodzimy z krypty i kierujemy się w prawą stronę. Na ścianie przy presbiterium widzimy epitafium i wykonany w formie mozaiki portret kardynała Agostino Casaroli. Był to kościół tytularny tego kardynała, który zmarł w 1998 roku i tutaj został pochowany. Pewnie wielu z Państwa przypomina sobie tę postać. Papież Paweł VI, jeszcze gdy Agostino Casaroli był biskupem, wysyłał go do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, aby podejmował dialog z ówczesnymi władzami komunistycznymi krajów tzw. bloku wschodniego. Był również w Polsce w 1974 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go kardynałem i uczynił sekretarzem stanu stolicy apostolskiej. Kardynał Agostino Casaroli towarzyszył Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymek apostolskich także do Polski. Kardynał Casaroli w imieniu Jana Pawła II przewodniczy uroczystości pogrzebowej kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, 31 maja 1981 roku. Wiemy, że wtedy Ojciec Święty Jan Paweł II po zamachu na swoje życie był w szpitalu, dlatego delegował swojego najbliższego współpracownika, aby tutaj w Warszawie przewodniczyć uroczystości pogrzebu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moi drodzy, szanowni państwo, wiemy, że każdy kardynał ma swój kościół tytularny w Rzymie. W najbliższą środę, 22 listopada, swój kościół tytularny uroczyście obejmie nowy polski kardynał. Kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita łódzki. Jego kościołem tytularnym z woli Ojca Świętego Franciszka jest kościół świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian, których Jan Paweł II ogłosił współpatronami Europy. Kościół Cyryla i Metodego w Rzymie jest stosunkowo nowy. Wybudowany został pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia. Szanowni państwo, zatrzymamy się jeszcze przy wejściu do zakrystii. Nad tym wejściem znajduje się wielki monument, pomnik przedstawiający papieża Klemensa XIV, franciszkanina, który tutaj w tej bazylice został pochowany. Był papieżem w drugiej połowie XVIII wieku. Widzimy papieża ubranego w strój pontyfikalny. Na głowie ma założoną tiarę, rękę uniesioną w geście błogosławieństwa. U dołu widzimy dwie kobiety opłakujące śmierć papieża. Jedna to alegoria wszczemięźliwości, a druga to alegoria łagodności. Papież Klemens XIV był takim kontrowersyjnym papieżem. Ulegał naciskowi wrogich kościołowi ugrupowań bogatych rodów i to właśnie pod ich wpływem dokonał kasaty zakonu jezuitów w 1773 roku i dopiero po 40 latach zakon świętego Ignacego z Loyoli wznowił swoją działalność duszpasterską. Kierujemy się w stronę wyjścia, ale zatrzymamy się jeszcze przy jednej tablicy umieszczonej na filarze, tablica dedykowana świętemu Maksymilianowi Kolbe. Z inskrypcji na tablicy dowiadujemy się, że została ona ufundowana przez parafian z Bazyliki Świętych 12 Apostołów i wmurowana w roku 1992 z okazji 50. rocznicy śmierci świętego Maksymiliana Kolbe oraz z okazji 75. rocznicy założenia Rycerstwa Niepokalanej. Proszę państwa, wychodzimy z tej pięknej bazyliki. Szkoda, że do tego kościoła przychodzi tak mało grup pielgrzymkowych i turystycznych, a przecież ten kościół znajduje się w centrum Rzymu, niedaleko Placu Weneckiego. Przechodzimy nieco dalej, mijamy budynek papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Przypomnę, że ten gmach, w którym dzisiaj mieści się uniwersytet, został wybudowany wtedy, gdy generałem zakonu jezuitów był ojciec Włodzimierz Leduchowski. Był budowany w latach 1918-1930. To właśnie w tym roku papież Pius XI przeniósł uniwersytet do tego pięknego, wielkiego gmachu. Po prawej stronie widzimy Kwirynał, wzgórze, na którym już byliśmy. I tutaj, proszę państwa, kończymy dzisiejszy spacer w to listopadowe, niedzielne popołudnie. Życzę, aby ci święci, których spotkaliśmy dzisiaj na szlaku naszego spaceru, orędowali za nami, za naszymi rodzinami, aby nam wyprosili świętość, a także aby orędowali za naszymi bliskimi zmarłymi, przy których grobach się zatrzymujemy, aby im wyprosili łaskę zbawienia, chwałę nieba. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.